Ślady Pegaza.
Bernadeta Szczypta, dobry wieczór. W Śladach Pegaza dziś spotkanie ze Stefanem Dardą, jednym z najpopularniejszych polskich autorów literatury grozy. Porozmawiamy o dwóch, a nawet trzech książkach, których akcja toczy się w naszym regionie. Fabuła serii składającej się na razie z dwóch części pod tytułem Przebudzenie zmarłego czasu osadzona jest przede wszystkim w Przemyślu. Ważną rolę odgrywa bizantyjska gemma, która naprawdę znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Bohater powieści przyjeżdża do Przemyśla po pobycie w więzieniu i od razu musi zmierzyć się z rodzinną tragedią. Jego wujek popełnia samobójstwo. Ale czy aby na pewno? Jedna krew z kolei przenosi nas w Bieszczady. Głównym bohaterem jest Wieńczysław Pskit. Gdy był małym chłopcem, cudem uniknął niebezpieczeństwa ze strony ukochanej siostry. Dowiedział się wtedy o pewnym przerażającym rytuale. Pytań do autora mamy mnóstwo. Liczę też na Państwa pytania za najciekawsze pytania na Facebooku Radia. W trakcie trwania audycji Stefan Darda przewidział upominki w postaci oczywiście swoich książek. Już za moment spotkanie z autorem.
Ślady Pegaza.
I w studiu oczekiwany, spodziewany, długo niewidziany gość Stefan Darda, prosto z Przemyśla. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Państwo pozwolą, że będziemy do siebie mówić po imieniu. Znamy się już parę ładnych lat. Pomyślałam, że możemy rozpocząć tak, że to znakomity czas, ta 22 kilka minut po, znakomity czas na spotkanie z autorem powieści Grozy. Ciągle jest piątek, sierpniowa, ciepła noc. Centrum miasta wojewódzkiego. Wszystko się może zdarzyć. Jak ty to widzisz?
No rzeczywiście, chociaż może pora roku trochę nie sprzyja, bo lepiej by było, gdyby to była jesień.
Okej, okay, czyli ale taka szaruga już?
Szaruga. Przed chwilą się dzień skończył, tak na dobrą sprawę. To jeszcze mamy prawie, że białe noce, chociaż może się skończyły już trochę temu. Natomiast cóż, taką dobrą cechą autora grozy, jak sądzę, jest wystraszenie czytelnika niezależnie od tego, czy mamy noc, czy mamy dzień, czy mamy lato, czy też zimę.
Będziemy się dzisiaj, myślę, trochę bać, a raczej o tym strachu, o lęku w książkach Stefana opowiadać. Zgodnie z zapowiedzią, to też już ustalmy na początku, zachęcamy naszych słuchaczy do udziału w audycji. Czekamy na pytania od Państwa, na różne, prawda? Niech się dzieje.
Tak, zobaczymy, co nasi słuchacze dla nas przygotują.
Też oczywiście zachęcamy do dzielenia się komentarzami, którą książkę Stefana Dardy Państwo najbardziej cenią, lubią, do niej wracają, albo książki. Być może sporo o tych książkach będziemy mówić, głównie, jak wspomniałam, o serii Przebudzenie zmarłego czasu oraz Jednej krwi, ale myślę, że nie tylko. To Państwo pozwolą, że zadam pytanie, które pewnie wiele osób sobie już przygotowało. Nad czym Pan, Panie Stefanie, teraz pracuje i czy jest to trzecia część serii Przebudzenie zmarłego czasu?
Seria Przebudzenie zmarłego czasu jest przeze mnie rozpisywana. Wydaje mi się, że akcja, którą planuję dla czytelników, będzie atrakcyjna. Te dwa pierwsze tomy to jest taka jakby, w cudzysłowie można powiedzieć, rozpędówka, wprowadzenie do całej historii. Tak naprawdę historia rozegra się w trzecim i czwartym tomie. Dopiero tam będziemy wiedzieli, o co z tą gemmą chodzi tak naprawdę i co to wszystko znaczy. Co to są te półpocy i dlaczego takie wielkie mają znaczenie w naszych losach. Jeśli chodzi o to, nad czym obecnie pracuję, no to mogę powiedzieć, że to są już takie ostatnie akapity może, bo nawet nie mogę powiedzieć, że rozdziały. Książki samodzielnej, która nie będzie kontynuacją może w ten sposób. Będzie nawiązaniem do jednej z moich poprzednich książek, ale to nie będzie tak, że to jest kolejna
Nie powiemy
część.
Do jakiej, tak? Nie możemy.
Na razie nie możemy, natomiast możemy powiedzieć, że będzie ją można czytać samodzielnie, ale będzie też ją można, wydaje mi się, też z taką troszeczkę może większą satysfakcję czytać w połączeniu z inną książką. Chciałbym to zachować jeszcze w tajemnicy, dlatego że no myślę, że to będzie niespodzianka, mam taką nadzieję, a też od razu chcielibyśmy z wydawcą podać zarówno dokładną datę premiery, żeby to już nie ulegało przesunięciom.
Domyślam się, że jesień.
Tak, no to jakby naturalne, że, tak. że jeżeli w tej chwili książka jest jakby na ukończeniu, no to...
Czyli
no to
jesteś w tak zwanym deadline'ie teraz? Czyli kończysz już rzeczywiście?
Znaczy ja nie bardzo lubię to sformułowanie, bo deadline to jest coś, co ma jakieś negatywne konotacje.
Tak, ja to widzę tak, że oszalały autor pod presją wydawnictwa pisze i tak naprawdę jest w jakimś takim amoku i nie bardzo panuje nad tym, co się dzieje.
Niestety czasami w książkach widać, że końcówka była pisana w deadline'ie i całe szczęście i bardzo dziękuję mojemu wydawcy, który wykazał się cierpliwością, jeśli chodzi o stosunek do mojego charakteru pracy. I to, że kończę książkę, to oznacza, że zdaję sobie sprawę, że ona jest napisana dokładnie tak, jak powinna była być napisana. No i nie będzie tak, że po postawieniu ostatniej kropki i po tym, kiedy zostanie wydrukowana, będę myślał sobie, no szkoda, że nie miałem jeszcze 2 tygodni.
Czyli tak naprawdę jesteś w komfortowej sytuacji, mając tyle czasu, ile potrzebujesz.
Tak, no wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Zdaję sobie z tego sprawę. Czytelnicy czasami trochę mnie poganiają, mówią, że woleliby, żebym częściej wydawał książki, że dlaczego tak rzadko, dlaczego tylko jedna na rok albo dwie na rok. No ale to jest, ja z kolei też czytelnikom jasno komunikuję i zupełnie szczerze, że są dni, w których nie napiszę nic. Czasami to chyba też napisałem na swoim fanpage'u na Facebooku. Zdarza mi się coś takiego, że kilka godzin, czasami nawet dzień czy dwa zastanawiam się nad rozpoczęciem nawet pojedynczego akapitu. I co ciekawe, bardzo wiele głosów wspierających i pozytywnych się pod tym moim wpisem pojawiło, że jeżeli coś ma być napisane dobrze, to czasami trzeba na to poczekać. I czytelnikom też bardzo dziękuję za to, że w ten sposób się odnoszą do mojego charakteru pracy po prostu. Wydaje mi się, że... No oczywiście ja bym mógł
napisać...
Ale
też tutaj widać szacunek dla odbiorcy, szacunek dla czytelnika.
No wydaje mi się, że... Żyjemy w takich czasach, że zresztą chyba niezależnie tak naprawdę od tego, w jakich czasach jesteśmy, to warto jednak robić coś, co ma się takie stuprocentowe przekonanie, że jest właściwie przygotowane, że właśnie nie ma dróg na skróty. To nie jest nabijanie. Nie mogę powiedzieć, że Stephen King nie jest moim wzorem literackim, natomiast z całą pewnością to, że on mówi, że codziennie musi napisać 2000 znaków, nie, przepraszam, 2000 słów, no to mnie to zaskakuje, bo ja uważam, że są dni, w których można napisać 3000 słów, ale są dni, w których nie da się napisać nic, bo bez sensu jest pisać, a potem to wszystko wyrzucać do śmietnika przysłowiowego, jeżeli się pisze na komputerze. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. Czasami tak jest, że tym bardziej, że tutaj mogę zdradzić też tajemnicę co do mojej książki.
O, lubimy zdradzanie
że to
tajemnic.
Będzie najprawdopodobniej najbardziej obszerna moja powieść, która się do tej pory ukaże, której do tej pory ja nad którą pracowałem. Oczywiście nie mówimy o Czarnym Wygonie, który się składa z 4 książek. Mówimy o samodzielnej książce.
Bardzo dziękuję, że zechciałeś się tą kuchnią pisarską podzielić. Mamy już pierwsze pytanie od pani Sylwii. Dzień dobry. Od którego tytułu według pana jako autora warto zacząć, chcąc zapoznać się z pana twórczością? Tak na dobry początek. Od początku myślisz?
Bardzo lubię, kiedy czytelnicy przechodzą ze mną przez etapy zarówno tego, co przeszedłem jako autor, a także tego, w jaki sposób jako autor mam nadzieję, że dojrzewałem. I to, że piszę może wolno, to wiąże się też z tym, że że nie chciałbym, żeby moje książki się powtarzały, jeśli chodzi o jakąś taką charakterystykę, żeby ktoś mógł powiedzieć, że jakaś jedna książka jest bardzo podobna do drugiej. Mhm. Dlatego często na przykład czytelnicy mówią, a kiedy będzie coś na przykład podobnego do Domu na Wyrębach? A kiedy będzie coś podobnego do Zabij mnie tato? Albo kiedy następny Czarny wygon? No ja się trochę tutaj wzbraniam, no bo wtedy mówię, no Dom na Wyrębach już był, Zabij mnie tato już było, Czarny wygon był, teraz chodźmy dalej jako taka niesamowita relacja pomiędzy czytelnikiem a autorem. I dlatego jeżeli ktoś mówi, zupełnie nie znam twoich książek, co mi polecisz, ja mówię, polecam ci moją pierwszą książkę. Mm-hmm. Jeżeli ci się spodoba, to chodźmy razem dalej i prawdopodobnie dogonisz mnie w zapoznawaniu się, bo raczej szybciej się czyta niż ja piszę.
Czyta się bardzo szybko. Chociaż człowiek się boi i do lasu nie chce wchodzić, ale bardzo szybko czyta, tak.
No ale tak jak mówię, no, bo wydaje mi się, że też Dom na Wyrębach jest taką może w pewien sposób czymś w rodzaju takiego probierza, czego się można spodziewać w moich książkach. Tam nie ma akcji na złamanie karku, tam nie ma strzelanin, nie ma pościgów.
Krew się nie leje tak ciurkiem.
Tak, jeżeli ktoś lubi taki klimat, jeżeli taki jakiś...
Wszystko dzieje się w głowie.
Tak, że podskórny jakiś taki dreszczyk albo właśnie gdzieś jakaś warstwa, którą trzeba odkryć dopiero przy drugiej lekturze, no to wtedy będzie nam ze sobą po drodze. A jeżeli przy Domu na Wyrębach ktoś będzie ziewał i powie, że to jest nie dla niego, no to przecież ja się na to nie mogę obrażać, bo to jest oczywiste, że nie każdy autor może każdemu, że autor nigdy nie będzie tak, że każdemu czytelnikowi podpasuje, jeśli chodzi o gust.
To jest bardzo piękne. Kolejne komentarze, kolejne wpisy i serdeczności. Panie Stefanie, miło usłyszeć po raz kolejny, to pani Joanna. I pani Joanna, cóż za ciekawe pytanie. Zastanawiam się, ile pana własnych strachów z dzieciństwa znajduje uosobienie w powieściach. Pewnie jak wszyscy bał się pan wilków, wampirów i innych zmor.
No to wydaje mi się, że dzieci bardzo się boją, zwłaszcza jak przydarzy im się obejrzenie jakiegoś filmu, którego nie powinny były obejrzeć. Jakoś muszę powiedzieć, że wilków chyba się nigdy nie bałem, natomiast jeśli chodzi o wampiry albo chyba nawet jeszcze bardziej o jakieś takie duchy, które gdzieś właśnie po obejrzeniu filmów zostawały w głowie, no to wtedy faktycznie gdzieś to się w psychice odbijało i te ciemne pomieszczenia były w pewien sposób nieprzystępne przez jakiś czas. Natomiast z drugiej strony też muszę powiedzieć, że gdyby to było jakąś taką naprawdę bardzo mocno dojmującą i bardzo charakterystyczną cechą to, że się boję, to być może pomyślałbym o pisaniu horrorów dużo wcześniej. Mhm. Natomiast ja rozpocząłem pracę nad swoją pierwszą książką w wieku lat 36, jeśli dobrze pamiętam. Więc późno, wcześniej w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, że będę pisał w ogóle książki, a o tym, że powieści grozy, to już zupełnie. Ale to chyba czasami tak jest, że nawet do powieści grozy trzeba przez czasami kilka dekad dojrzewać.
Kolejne pytanie. Widzę, że nasza audycja bardziej będzie polegała na pytaniach od słuchaczy, ale to fantastycznie. Widać, że słuchacze są spragnieni tego.
Bardzo się cieszę, że państwo pytacie.
Coś fantastycznego. Skoro mowa o Wyrębach, to znowu pani Joanna, czy doczekamy się ekranizacji?
Mogę powiedzieć, czy ja mogę coś zdradzić?
No, samo to sformułowanie już dużo zdradza.
No, to znaczy, no cóż, wydaje mi się, że są bardzo obiecujące perspektywy, prace trwają. Nic oczywiście takiego konkretnego nie mogę zdradzić, natomiast jeśli chodzi o formalności, to są już dawno dopełnione. Jeśli chodzi o prace, które nie zależą ode mnie, aczkolwiek w jakiś tam sposób jestem o nich informowany, no to muszę powiedzieć, że to, co do tej pory, z czym się zapoznałem, jest naprawdę niezwykle obiecujące. Ale o konkretach, no to nie będę mógł no dzisiaj wiadomo powiedzieć, dopiero jeżeli już coś tak na 100% będzie wiadomo, będziemy wtedy, myślę, że z producentem komunikować.
Ale ten brak konkretów dotyczy domu na Wyrębach?
Tak.
No o, mamy konkret. Jacy są pana ulubieni autorzy? To pytanie od pana Marcina. Może King?
King na pewno. King to jest od Kinga, jeśli chodzi o literaturę grozy, to na pewno się u mnie wszystko zaczęło i zawsze z sentymentem sięgam po jego książki. Wydaje mi się, że... Znaczy na półce mam wszystkie, kilku nie przeczytałem. Przez niektóre nie przebrnąłem, z niektórymi mi nie po drodze. Ale King to jest taka postać ze świata literatury, po której książki zawsze sięgam, jeżeli się ukazują i jeżeli były wcześniej wydawane, to chętnie je czytam. No bardzo, bardzo w pewnym sposób mogę powiedzieć też, że inspiracją dla mnie był też Jack Ketchum. To jest autor, którego miałem niezwykłą przyjemność poznać osobiście we Wrocławiu kiedyś. Niestety autor już nieżyjący, ale ogromne wrażenie zrobiły na mnie jego powieści, które właśnie są takie bardzo mocno emocjonalnie wyczerpujące dla czytelnika, ponieważ ukazują mroczną stronę ludzkiej natury. I myślę, że właśnie w Zabij mnie tato troszeczkę widać inspiracji Ketchumem, ponieważ jego książki są straszne właśnie tym strachem, który wywodzi się z zachowań strasznych ludzi. I wydaje mi się też, że czasami taka książka warta jest napisania nie po to, żeby przerażać, nie po to, żeby właśnie krew się lała hektolitrami, czy żeby w pewien sposób epatować okrucieństwem, tylko w pewien sposób po to, żeby czytelnik mógł poczuć się w pewien sposób ostrzeżony przed jakimiś zjawiskami, żeby był bardziej czujny. Czasami, żeby patrzył, co się dzieje za jego płotem, czy przypadkiem czegoś nie przegapia, albo za ścianą domu, gdy słyszy jakieś wołanie pomocy, ale wygodniej mu jest nie zwracać na to uwagi. To są właśnie tego typu powieści. Właśnie na przykład Jedyne dziecko albo Dziewczyna z sąsiedztwa. To są właśnie powieści, które mimo, że są trudne w odbiorze, ale na pewno polecałbym osobom, które chciałyby właśnie takiego ostrzeżenia od thrillera, bo thrillery mogą być różne, ale właśnie takie thrillery wydaje mi się, że są warte tego, żeby je przeczytać i docenić, że ktoś z takim bardzo trudnym tematem jednak potrafił się zmierzyć i zrobił to bardzo dobrze.
Proszę Państwa, znakomicie Państwu idzie zadawanie pytań. Czekamy na kolejne. Przypomnę, na Facebooku Polskiego Radia Rzeszów pod postem jest taki post i nasze zdjęcie przeurocze, uważam. I tam można pytania zadawać. Czekamy za najciekawsze pytania, za najciekawsze wypowiedzi. Stefan Darda przewidział nagrody książkowe. To powiedzmy, co trafi do naszych słuchaczy, co mamy.
Mamy dwie powieści, jedna krew. Mhm. To są powieści, których akcja rozgrywa się w Bieszczadach i są tam no, takie troszeczkę przeze mnie pozmieniane, ale ciągle jednak wampiry. Mamy też drugą część Przebudzenia zmarłego czasu i mamy też zestaw w postaci dwóch pierwszych tomów Przebudzenia zmarłego czasu, czyli tak, jeśli dobrze liczę, to cztery osoby otrzymają nagrody.
Więc proszę Państwa, jest o co zabiegać. Zachęcamy, zapraszamy. Teraz chwila przerwy, za moment będziemy tutaj. Pani Irena włączyła się do naszej dyskusji. Przypomnę Państwu, Stefan Darda, jeden z najpopularniejszych polskich autorów literatury grozy w naszym studiu. Pani Irena pyta, a raczej na początku stwierdza, mówi, że zastanawia się, skąd pan czerpie inspirację do swoich powieści. I drugie pytanie, które mnie nurtuje, czy kiedykolwiek miał pan sen pełen grozy? Pozdrawiamy Panią Irenę.
To myślę, że zacznę od drugiego pytania, bo trochę będzie nawiązywała odpowiedź do pierwszego. Jestem pewien w 100%, że Dom na Wyrębach jest inspirowany snem. To jest
ja oczywiście
pewne.
Mam ciarki.
Tak, to jest to absolutnie. Wydaje mi się, że ta postać strzygi, która się pojawia w Domu na Wyrębach, to mi się przyśniła. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, no to takie miejsce, które opisywałem w Domu na Wyrębach, istnieje naprawdę. Ja tam często jestem. Tam jest taki sąsiad, który jest bardzo sympatyczny, nie tak jak jego jakby odwzorowanie literackie, zwłaszcza na początku powieści. I te żurawie, o których ja piszę, te wszystkie torfowiska, te cmentarze, które są tam gdzieś w jakichś zagajnikach poukrywane, to wszystko jest. Ten dom taki stary z historią morderstwa wręcz prawdziwego, które się tam wydarzyło. Także to wszystko jest i to w pewien sposób na pewno mnie zainspirowało przy Domu na Wyrębach. Ale przy Czarnym Wygonie miałem trochę podobną sytuację, bo wracałem z Lubyczy, czyli ze swojej miejscowości rodzinnej do Przemyśla, w którym mieszkam. I to był wielki, wielki poniedziałek, czyli Wielkanoc i takie popołudnie mgliste i takie bardzo mroczne i tajemnicze i tam była taka dróżka w las. I ja sobie pomyślałem, co za tą dróżką może się kryć i czy przypadkiem tam nie ma jakiejś wsi, o której ja powinienem wiedzieć, o której nie wiem. I potem już gdzieś tam, pomimo, że miałem włączony bodajże odtwarzacz w samochodzie, no to już wyłączyłem i do samego Przemyśla to gdzieś mi się zaczęło w głowie kotłować. Najpierw pomyślałem, że to będzie pomysł na opowiadanie, potem okazało się, że jednak chyba na książkę, a skończyło się na czterech książkach, czyli te cztery książki, które w tej chwili właśnie jest dosłownie wyjechał z księgarni Czarny Wygon w takim przepięknym wydaniu, czyli w jednym tomie całość od pierwszego do czwartego tomu.
Także, marzenie fanów.
No, wydaje marzenie mi się, fanów, że świetnie wygląda. To wygląda. To ja właśnie widziałem. Właśnie to wydanie jest bardzo, bardzo piękne. Także gdyby ktoś miał ochotę, to zachęcam. Zresztą dzisiaj nawet wrzuciłem taki link u siebie na Facebooku, na swoim profilu. Tam można naprawdę sobie znaleźć w takiej koszmarnie niskiej cenie.
Mamy odpowiedź na pytanie pani Ireny i związane z tą odpowiedzią jest też pytanie od pani Joanny. Czy miejsca, w których rozgrywa się akcja powieści, istnieją naprawdę w jakichś ludowych przekazach? Mam tu szczególnie na myśli Słoneczną Dolinę.
Słoneczna Dolina troszeczkę jest inspirowana ludowymi przekazami, aczkolwiek to jest też właśnie, kiedy myślałem pierwszy raz o takiej opowieści, o takiej zagubionej w czasie i przestrzeni wiosce, to jednak miałem na myśli najpierw Bieszczady, może potem Beskid Niski, ale w pewnym takim czasie widocznie tak miało być. Czasami można sobie zażartować, że trafiłem do Słonecznej Doliny, która faktycznie istnieje na Roztoczu. I to jest takie miejsce dla mnie ważne, to jest niedaleko takiej wioski Guciów. I to jest miejsce, do którego jako mały jeszcze chłopiec w szkole podstawowej sobie gdzieś tam jeździłem stawiać pierwsze turystyczne kroki. No i potem się okazało, że z tej historii, która się rozrosła do czterech tomów albo do takiego tomiszcza, który ma tam prawie 1000 stron, stało się to w pewien sposób hołdem dla Roztocza, na którym wyrosłem. Tak, i to wydaje mi się, że tak wyszło naturalnie i bardzo się cieszę, że te książki są czytane właściwie w całej Polsce. Bardzo często, nawet ostatnio, dosłownie tydzień temu, otrzymałem takie informacje, że ludzie sobie, którzy się zapoznali, czytelnicy z tym cyklem, przyjeżdżają specjalnie na Roztocze, żeby sobie pochodzić ścieżkami, którymi chodzili bohaterowie, bo akurat jeśli chodzi o Czarny Wygon, to ta książka jest bardzo ściśle odwzorowana na tym, co możemy znaleźć w terenie, czyli to w zasadzie wszystkie dróżki, ścieżki, wsie są, no bardzo, bardzo często jeździłem na Roztocze podczas pracy nad Czarnym Wygonem i to właśnie założeniem jest takim, że w zasadzie nawet bez mapy można sobie trafić na Słoneczną Dolinę, można pójść do Bliżowa, można zobaczyć sobie no, te miejsca, w których rozgrywały się poszczególne sceny cyklu Czarny Wygon.
Ale zresztą w ogóle bardzo lubisz pisać o miejscach, które znasz, prawda? Tak samo, kiedy mówimy o jednej krwi, czyli o Bieszczadach, oraz o przebudzeniu zmarłego czasu, kiedy mówimy o Przemyślu.
Tak, bardzo to lubię i wydaje mi się, że czytelnicy często to doceniają. Właśnie to jest niesamowite, że wspomniałem o tym, że czytelnicy jeżdżą do Guciowa, do Zwierzyńca, do Słonecznej Doliny, ale również dostaję sporo informacji, że czytelnicy przyjeżdżają do Przemyśla po lekturze dwóch pierwszych tomów Przebudzenia zmarłego czasu. Czasami są skonsternowani, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Bo
jest coś nie tak.
Bo ta kamienica, to gdzie ona jest, no i właśnie, jej nie ma, jest tam niedźwiadek.
Otóż to. I to się wszystko oczywiście wyjaśni w kolejnych tomach. Podobnie miała miejsce sytuacja taka przy Czarnym Wygonie, kiedy bodajże w trzecim tomie opisałem drogę i jedna z czytelniczek zwróciła mi uwagę, ale przecież tam nie ma takiej drogi, ale ja mówię, proszę chwilę jeszcze poczekaj do czwartego tomu, no i potem wszystko się wyjaśniło.
To też byłam zaskoczona, kiedy domagałam się kamienicy na rynku, a jej nie było. Nie mogłam uwierzyć w ogóle, o co chodzi.
Tak.
To jedna krew i Bieszczady. Kochasz Bieszczady, prawda?
Tak, to jest teren, z którym jestem związany emocjonalnie dość mocno. Często bywałem w Bieszczadach, często w miarę jak czas pozwala jestem. No i takie miałem marzenie, myślę, który z autorów literatury grozy czy horrorów nie chciałby się zmierzyć z wątkiem wampirycznym. No i skoro mamy w zasadzie od Przemyśla, w którym mieszkam, rzut beretem do miejsc, w których zdarzają się cmentarze, i to jest prawda, takie, w których wszystkie pochówki były wampiryczne, czyli nie ma żadnego grobu, w którym ktoś zostałby pochowany bez zachowania tego rytuału koszmarnego, tam z przebijaniem jakimś szpikulcem, czy z odcinaniem głowy.
Szpadlem.
No to już tam wszystko jedno, czym to czyniono.
W jednej krwi szpadlem.
Akurat tak, ale właśnie i tutaj ja sobie pozwoliłem na taką wariację na temat tych wierzeń naszych przodków. I tutaj ta jedna krew i tutaj klątwa, która jest związana z nomen omen, czyli z jedną, z taką samą krwią, która powoduje, że ktoś może właśnie zostać tym, no w cudzysłowie powiedzmy, wampirem. No i tutaj to jest w ogóle też trochę taka historia może specyficzna, bo ja najpierw napisałem opowiadanie zatytułowane Nika i stworzyłem tam bohatera takiego dosyć specyficznego. Wydaje mi się, że on już trochę był zwichrowany nawet w tym opowiadaniu delikatnie. Ale potem zadałem sobie pytanie, jaki ten bohater byłby, gdybyśmy go mogli zaobserwować w momencie, kiedy dorósł. Z takim bagażem, który niesie na plecach od dzieciństwa. No i zaczęło mnie to bardzo frapować i długo nad tym się zastanawiałem, no bo to taki trochę eksperyment. No ale kiedy pomyślałem sobie, że to byłby niesamowicie taki, no wiem, że czytelnicy go niespecjalnie lubią, ale
jeśli powiem, że jest dziwny, to nic nie powiem.
Tak, ale to czasami bohater nie może, to tak jak ktoś mówił, że nie każdy bohater literacki musi być jak zupa pomidorowa, że wszyscy go będą lubić. I często no ja idę trochę na przekór swoim czytelnikom, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy mówią tak. Nie podoba mi się ta książka, bo nie lubię głównego bohatera. Ale to nie o to chodzi. Czasami właśnie po to autor tworzy, kreuje postać w taki, a nie inny sposób, żeby bohater był nielubiany. I potem, żeby w jakiś sposób albo go zrozumieć, albo go jeszcze bardziej znienawidzić. Czyli to jest...
Chodzi o emocje, tak, wywołanie
tak,
emocji.
Jeżeli autor robi to świadomie, jeżeli świadomie tworzy bohatera, który jest w stanie zirytować czytelnika, no to właśnie na tym rzecz polega, bo chyba nie ma nic gorszego niż mdły bohater, który, nie wiem, robi wszystko tak, jakby się czytelnik po nim tego spodziewał. I właśnie ten człowiek, którego poznajemy, kiedy ma dosłownie tam, nie wiem, około 10 lat, kiedy już przeżył swoją wielką traumę na pierwszych stronicach tej powieści, no to później wyprawia różne historie, ale no wiadomo, myślę, że nie będziemy tu zdradzać co.
I tak nie bylibyśmy w stanie opowiedzieć do końca audycji. Polecamy serdecznie Jedna krew. Myślę, że wiele osób, czytelników wiernych twoich było zaskoczonych tą książką, co zresztą widać w niektórych recenzjach.
No tak jak powiedziałem wcześniej, że też chciałbym, żeby czytelnicy pozwalali autorowi na coś w rodzaju eksperymentu, na spróbowanie czegoś nowego, no bo tak jak, no jeżeli ktoś, wcześniej o tym wspomniałem, jeżeli ktoś ma jakąś moją ulubioną książkę, no to ja nie mogę po prostu się już skoncentrować na pisaniu dokładnie albo bardzo podobnych
powieści. To też
powieści.
Takie odcinanie kuponów.
Tak, bo też chciałbym, żeby pisanie było swego rodzaju, no może górnolotnie to zabrzmi, ale sztuką jednak, żeby autor też poprzez pisanie się czegoś nowego o sobie dowiadywał, o świecie. Czasami właśnie proces twórczy prowadzi w zupełnie takie rejony, których by się autor nigdy nie spodziewał, ale to jest właśnie, to nie jest właśnie od jakiejś formy tworzenie kolejnych rzeczy na gwizdek czy na zawołanie. Także to jeżeli, no, ale też bardzo często się zdarza, że czytelnicy w pewien sposób to doceniają, że jakby sięgając po moją nową książkę, nie wiedzą, czego się mogło spodziewać.
Pan Andrzej takie oto pytanie zadaje. Często bohaterami pana książek są dzieci. Co według pana sprawia, że to bohaterowie z potencjałem do wykorzystania w horrorach? To też tak a propos Niki, tak nam się tutaj łączy.
Tak, a propos Niki, trochę a propos Czarnego Wygonu i Anielki Komisarczuk.
Tak.
Tak, to jest, ja ostatnio miałem taką prelekcję na dniach Jakuba Wędrowicza, którą tak, no ona nie była chyba...
Andrzej Pilipiuk.
Tak,
pozdrawiamy, tak.
Pozdrawiamy Andrzeja. Moi literaccy psychopaci. I tam właśnie na początku tej prelekcji odczytałem taki fragment nagrania 11-letniego chłopca. Ja nie będę o tym mówił w tej chwili, natomiast chodzi o to, że on był w pewien sposób tak ustawiony przez swojego ojca, tak nakierowany, że po prostu domagał się od swojego ojca wynajęcia płatnego zabójcy, żeby kogoś tam zlikwidować. I to jest, wydaje się, że czasami jest, czasami niektórzy mogą myśleć, że dzieci są zwichrowane jakby, tak jakby wewnętrznie już od urodzenia, ale wydaje mi się, że jednak to jest błąd, że raczej w dużym stopniu mają na to wpływ dorośli.
Tak, to potencjał jest.
Tak,
potencjał.
Wydaje mi się, że jeszcze trzeba pamiętać o takim wątku bardzo istotnym w Przebudzeniu zmarłego czasu, kiedy główny bohater został oskarżony przez takiego bystrego łebka o jakieś czyny, których nie popełni, a później spotkał się z ostracyzmem w swoim środowisku, w mieście, w którym żył, mimo że to potem okazało się, że wszystko było wyssane z palca. Więc to...
Zresztą ciągnęła się ta historia za nim później,
i
prawda?
Ciągle się ciągnie. Tak. Że tak się niezbyt ładnie wyrażę, więc tutaj mamy to, zresztą to jest element, trudno też w pewien sposób nie uwierzyć dziecku, jeżeli manipuluje, no bo jak to, niewinne dziecko, a czasami no mamy z takimi rzeczami do czynienia i wydaje mi się, że to jest temat, ja dosyć niechętnie go podejmuję, ale zdarza mi się to robić, ponieważ w pewien sposób może to pogłębić profil mojego bohatera.
To profil kolejnych bohaterów będziemy pogłębiać za moment, chwila muzycznej przerwy.
Ślady Pegaza.
Pan Kamil zadał, myślę, jedno z bardziej kreatywnych pytań, do Stefana Dardy oczywiście. Czy myślał pan o tym, żeby napisać książkę, oczywiście w tematyce grozy, gdzie głównym bohaterem byłby pan oraz pizzowy potwór, wampir, który pana gonił w nocy w lesie i nie mógł się pan od niego uwolnić?
Panie Kamilu, muszę panu powiedzieć, że po prostu bardzo jest mi przykro, że pan mi ten pomysł tutaj na antenie podrzucił. Ja po prostu już sobie taki plan takiej powieści rozpisałem. No przecież w tej chwili już nie mogę jej napisać, no bo by mi pan zarzucił, że podkradnę pomysł. Tak, no.
Panie Kamilu, no i co pan narobił? Co pan narobił? Wszyscy cierpimy teraz. I tu jeszcze takie bardzo ciekawe pytanie również od pani Karoliny. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że można pana posłuchać w piątkowy wieczór. Czy jest może w planach zlot fanów w tym roku, fanów Stefana Dardy?
To znaczy, nie wiem skąd w tym pytaniu jest takie określenie, że w tym roku, bo o ile mi wiadomo, nigdy nie, takowego nie było.
To, że może nareszcie byłby taki zlot.
Może, ale jeżeli mogę sobie pozwolić na taką odrobinę prywaty, to chciałbym zaprosić. Zresztą to jest bardzo niedaleko granicy województwa podkarpackiego, moja rodzinna miejscowość Lubycza Królewska. Zapraszam na drugą edycję takiego festiwalu horroru i kryminału, który się w tym roku będzie odbywał w dniach od 8 do 10 września. No i tam będzie wielu wspaniałych gości. Będzie Zygmunt Miłoszewski, będzie Artur Urbanowicz, będzie Magda Stachula, nie chciałbym nikogo pominąć. Będzie Witek Vargas, niesamowity rysownik, który napisał Bestiariusz Słowiański między innymi. Będzie Sławomir Orzechowski, znany i lubiany bardzo autor. Będzie Orkiestra Świętego Mikołaja, z którą kiedyś bardzo długo koncertowałem i nagrywałem płyty. No ja też będę na tym festiwalu, więc...
Taki mini zlot fanów Stefana Dardy może się
to jest festiwal, którego tak zostałem określony. Jestem ambasadorem, więc ja, broń Boże, nie mówię, że to jest zlot fanów, ale na pewno będzie można mnie tam spotkać i też wielu innych świetnych autorów. Także zapraszam. 8-10 września, Lubycza Królewska, województwo lubelskie, prawie że na pograniczu z podkarpackim.
Przepiękna miejscowość. To już mamy ten termin wpisany. I teraz jeszcze pytanie od pani Mai. Witam. Z jakim pisarzem chciałby pan wspólnie napisać książkę? Pozdrawiamy Magdę Witkiewicz, z którą już Stefan napisał dwie książki.
Dwie, tak, tak. Pozdrawiamy Magdę. Jejku, nie zastanawiałem się nad tym, czy jeszcze kiedyś chciałbym, chociaż to było niesamowicie fajne doświadczenie. Wydaje mi się, że bardzo wiele mi dało.
Cymanowski Młyn i Cymanowski Chłód.
Tak, tak, dwie takie książki. To jest pytanie bardzo zaskakujące. Musiałbym się dłużej nad odpowiedzią zastanowić.
Wiem, ja ci pomogę. Tak. Czy... Gdyby to było możliwe, bo już nie jest możliwe. Chciałbyś napisać książkę wspólnie ze Stefanem Grabińskim?
No, to jest pytanie jakby chyba retoryczne dla autora grozy, który jest Polakiem, który tworzy po polsku.
Mieszkał w Przemyślu.
A to już jest dodatkowy aspekt. Ale faktycznie to byłoby coś. No, Stefan Grabiński, niesamowita postać, zresztą też przywoływana przeze mnie w cyklu Przebudzenie zmarłego czasu. I tutaj może troszeczkę uchylę tajemnicy, że on w tych pierwszych dwóch tomach na razie się pojawia bardzo delikatnie, ale później
o, jak
będzie
dobrze.
Go więcej. Także bardzo, bardzo też się cieszę, że w ostatnim czasie też Przemyśl zaczął się szczycić jakby tą postacią, trochę zapomnianą.
Myślę, że bardzo zapomnianą. Tak. Powiem ci, że takie doświadczenie miałam, że słyszałam od wielu osób, że po przeczytaniu twojej książki albo w trakcie czytania Przebudzenia zmarłego czasu szukali w internecie, czy ktoś taki jak Stefan Grabiński naprawdę istniał.
Tak, i to jest niesamowita literatura. Bardzo często popularna na świecie, a w Polsce zupełnie nieznana. Te niesamowite historie Stefana Grabińskiego warte naprawdę poznania, warte przeczytania i myślę, że Stefan Grabiński powinien się doczekać w Przemyślu jakiegoś naprawdę solidnego uhonorowania.
No tutaj kwestia pomnika pojawia się w Przebudzeniu, ale nie będziemy tutaj, jak to się mówi, spoilerować.
Nie, no, nie
możemy.
Nie.
No to jeszcze o Gemmie powiedzmy dwa słowa. Czy zaczęły się, czy jest więcej wycieczek do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej? Może coś wiesz na ten temat, żeby ten niesamowity eksponat obejrzeć.
Podobno tak. Podobno czytelnicy chcą zobaczyć Gemmę, bo to jest zabytek skali światowej. No chyba kilka, dosłownie około 5 na całym świecie tego typu zabytków jest. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej liczy niezliczoną ilość eksponatów, a Gemma jest najcenniejszym z nich i oznaczonym numerem 1. I historia w ogóle jej odnalezienia jest no wręcz niewiarygodna i pozwoliłem sobie ją opisać w pierwszym tomie Przebudzenia zmarłego czasu, ale sądzę, że niewiele osób uwierzyło, że tak faktycznie mogło być. Także to jest w ogóle pobudzająca wyobraźnię historia i pobudzający wyobraźnię przedmiot, który koniecznie trzeba zobaczyć, a tutaj może taką ciekawostkę Państwu opowiem, że kiedyś skontaktowała się ze mną osoba pochodząca z Przemyśla, obecnie mieszkająca w innych rejonach kraju, która opowiedziała mi, że miała w związku ze swoimi studiami praktykę w muzeum w Przemyślu i w ogóle nie wiedziała o istnieniu takiego zabytku.
O, jakie to smutne.
Także, ale miejmy nadzieję, że właśnie teraz troszkę więcej będzie słychać. Zresztą nie jestem jedynym autorem, który wspomniał.
Czytasz w moich myślach, Monika Maciewicz.
Tak jest.
Monika Maciewicz.
Polecamy, pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie. Ona też o Gemmie w swoim niesamowitym cyklu, w swojej niesamowitej serii pisała. Proszę Państwa, no nieubłaganie dobiega końca nasza audycja. Nie wiem, jak to się stało, że to już jest ta godzina. Czy możemy umówić się tak, że rozstrzygniemy nasz błyskawiczny konkurs po audycji. Zbierzemy się tutaj ze Stefanem podczas obrad i wyłonimy laureatów naszego konkursu. Poinformujemy oczywiście o tym na Facebooku Polskiego Radia Rzeszów. Niebawem będą Państwo wiedzieli, do kogo trafią książki. Czego Ci życzyć, Stefanie? Tak ogólnie albo tak w szczególe?
Tak ogólnie zdrowia i spokoju. Takiego, myślę, że umysłu i ducha, bo to, co się dzieje wokół nas, jest niepokojące. I też czasami wydaje mi się, że jeżeli ktoś oczekuje na kolejne pozycje autora, to nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo to, co gdzieś tam tuż obok, czasami dosłownie tuż obok, dzieje się i to nie jest możliwe, albo przynajmniej ja to tak odbieram, że na mnie to bardzo mocno oddziaływuje.
Mówisz też o sytuacji za naszą wschodnią granicą.
Tak, no chociażby pocisk, który spadł w Przewodowie, to są moje rodzinne rejony. To po prostu mój dom rodzinny jest no, nie tak bardzo, to jest ten sam powiat, jeśli się nie mylę. Także to nie może jakoś przechodzić obok. No ale to dotyczy nas wszystkich. Mamy przecież różne incydenty. No a poza tym mamy wojnę tuż obok, pełnoskalową wojnę, która nie wiadomo w jaki sposób się zakończy. Więc trudno jest często tak sobie po prostu odciąć się od tego wszystkiego, usiąść do pisania i pomyśleć sobie, a niech sobie tam się dzieje co chce, a ja tutaj mam swoich bohaterów. Chociaż czasami to pomaga gdzieś tam, żeby się zanurzyć w swojej książce, ale jednak też trzeba pamiętać o tym, że autor jest też człowiekiem i musi czasami też w pewien sposób to jakoś przeżyć w sobie i też odreagować. I dziękuję bardzo czytelnikom, że są tak wyrozumiali.
Bardzo dziękuję. Zdrowia i spokoju życzę. Stefan Darda był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i tobie też, Bernadko.
Bardzo dziękuję. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.